Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Tak zawsze zaczyna Michał Fedorowicz, którego dzisiaj z nami nie ma. Ja się nazywam Magda Drozdek, ze mną jest Kamila Meller.
Cześć.
I Basia Żelazko.
Cześć.
Odcinek 36 podcastu i trochę zainspirowany urlopem naszego szefa postanowiłyśmy porozmawiać m.in. o takich podróżach z popkulturą, czyli o miejscach, w którym kręcili filmy i seriale, które dzisiaj cieszą się ogromną popularnością wśród turystów. Będzie trochę o Black Mirror, o którym jeszcze nie rozmawiałyśmy, a trudno, żeby tak przepuścić ten temat. A na koniec poopowiadamy Wam trochę o polecajkach filmowych i serialowych. Co ciekawego w kinie przed wielkim świętem kina, czyli przed premierą Barbie i Oppenheimera, jest jeszcze kilka innych propozycji, o których warto wspomnieć. Także dżingiel i lecimy z naszym pierwszym tematem.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Za nami ogłoszenie nominacji do Emmy, no i wśród faworytów absolutnych jest Sukcesja i Biały Lotos. I już obiecujemy, że o Sukcesji nie będziemy rozmawiali, mimo że mamy obsesję.
Tak często,
tak. Tyle już było o tej Sukcesji w naszym podcaście. No tym razem trochę o Białym Lotosie powiemy, ale może nie o historii, nie o aktorach, których kochamy, uwielbiamy i o tym, jak ten serial nas zachwycił, ale o lokacjach, o tych niesamowitych lokacjach. Głównie się wszystko teraz dzieje w drugim sezonie, działo na Sycylii. Pierwsza to było Hawaje, druga Sycylia. Kamila była, zwiedziła. Jak tam twoje wakacje? Opowiadaj.
Tak, pojechałam śladami serialu Biały Lotos.
Ale drugi sezon.
Niestety. Stać tylko na Sycylię. Ale no tak, ponieważ byłam w Kalabrii, a to jest rzut beretem od właśnie północy Sycylii,
tak.
Więc była okazja, żeby przekonać się samemu na żywo, jak wygląda ten kurort, być może nieco zapomniany w szerszej świadomości, a przypomniany przez ten serial, czyli Taormina, którą zachwycało się wielu w historii.
Przecież
nawet jak się dowiedziałam, nasz wielki poeta Iwaszkiewicz, który też tam często bywał, tworzył i poświęcił jeden nawet z swoich wierszy temu miejscu. No a miasto teraz przeżywa prawdziwy turystyczny boom i to naprawdę widać. Czyli ja byłam w Taorminie na początku czerwca, czyli no w sumie troszkę jeszcze przed takim szczytem sezonu. No i tłum Amerykanów głównie na ulicach, co dało się odczuć, że no na pewno te zjawisko takiej turystyki filmowej, a teraz tak nazywa się to też jako set jetting,
tak.
Jest popularne, tak? Czyli ludzie autentycznie przyjeżdżają zobaczyć te miejscówki. A trzeba przyznać, że tło i cała sceneria w White Lotos no jest urzekająca, tak? Więc tło tych wszystkich ciekawych wydarzeń, które śledziliśmy, jest oczywiście ten zabytkowy pałac, hotel, który właśnie utrzymany jest w budynku zabytkowym, kiedyś był to klasztor.
To jest ten San Domenico Palace, tak?
Zgadza się. I ono
jest otwarty dla zwiedzających?
Nie byłam pod samym hotelem.
Otwarty, bo ktoś napisał taką relację, że spędziłem noc w hotelu za prawie 3000 dolarów. Nie było warto, mimo wszystko.
No ja sprawdziłam oczywiście z ciekawości ceny.
No
jeżeli chodzi o lipiec, 11 tysięcy z hakiem.
Na tak? nasze,
polskich
na stare,
złotych,
na nowe.
Naszych złotówek.
Czyli wolimy chyba jednak Rzeszów, jeśli chodzi o
nie,
ceny.
Nie wolimy Rzeszowa absolutnie.
Więc no to miejsce jest urzekające, ale też z takich ciekawostek to no nie wszystkie sceny, które działy się w hotelu, faktycznie gdzieś czy tam w plażach, to nie były te miejsca do końca, tak? Bo na przykład ten hotel właśnie jest oddalony od centrum dosyć i też nie jest nad plażą, więc na przykład te sceny plażowe no działy się w innych miejscowościach na przykład, tak? Popularna.
No, magia kina takie, no, i te sprawy.
Na pewno oni nie byli w stanie tak jakby prosto z hotelu przejść na plażę, bo to jest w rzeczywistości bardzo, bardzo daleko. Głównie popularną tą plażą jest nad tą wyspą ta Bella Isola, którą też widzimy, ale akurat z tego co się doczytałam, te plażowe odcinki w ogóle powstawały w innej miejscowości. Więc to z takich ciekawostek. No i widać to bogactwo na ulicach, widać to też w cenach, tak? Ta Ormina jest totalnie droższa przed wszystko to, co ja widziałam w Tropei, jakieś takie podobne rzeczy. Kosztowały 10-20 euro więcej w Ta Orminie i no cóż można powiedzieć, ten kierunek jest super i fajny, ale no dla bardziej zasobnych portfeli. Ja spędziłam tam kilka godzin. Ale nie wiem, czy byłoby mi stać na dłuższy pobyt po prostu.
Na San Domenico Palace, tak? Za 11 tysięcy. Tak, życzymy ci, Kamila, tego. No właśnie dotarłam do takich danych. American Express policzył, że 70% więcej turystów i chętnych na to, żeby zwiedzać Ta Orminę po Białym Lotosie.
Ja jestem wśród tych tysięcy. Nigdy nie byłam, ale mi się marzy.
No, tak.
Z kolei nasza inna redakcyjna koleżanka Patrycja z serwisu Kobieta była właśnie zachęcona White Lotosem HBO i była rozczarowana. Nie wiem, czy też podzielasz takie wrażenie, bo ona mówi, no dobra, to jedno miejsce w porządku, ale cała reszta taka trochę meh.
No, na przykład ja uważam, że piłam tam najlepszą po prostu granitę na świecie.
Okej.
Okay. I naprawdę smak
pomarańczy.
No, nie.
Delegacje?
To naprawdę było warte. Okay. No, mnie na przykład urzekło ten przepych, te wszystkie uliczki, ta piękna ceramika, te właśnie głowy Maurów, które też się pojawiają jako taki symbol w tym sezonie.
Totalnie bym przywiozła. Tak,
one autentycznie są na wszystkich balkonach. No naprawdę ten klimat, tak po prostu taką Sycylię w pigułce, ten miks kolorów, tą ferię barw, tam można odczuć. No nie mówiąc już o największym tym właśnie też zabytkowej atrakcji, czyli tym starożytnym teatrze, gdzie też odbywa się słynny festiwal filmów, który też działa i gości takich artystów jak Sting. No to
ale zauważcie,
jest...
że ani ten festiwal, ani ta antyczna strona tego miejsca nie przyciągnęła tych 70 tysięcy potencjalnych turystów, co właśnie hit HBO.
Tak,
i właśnie tak,
tak
działają te produkcje, co od razu mi przywiodło na myśl te fatalne filmy fatalnego reżysera, jakim jest Woody Allen. Barcelona, co on jeszcze tam stworzył z tym? Paryż.
No Paryż był,
Rzym.
Tak.
Te miasta zapłaciły za to, żeby on nakręcił te swoje miernoty właśnie w nich, ponieważ bo w tym czuć pieniądz i po prostu w tym czuć promocje, ale też są także polskie tytuły.
No oczywiście, no
tak,
Basia, to jest twój moment, żeby powiedzieć o ojcu Mateuszu.
Czy wiecie, że dzięki serialowi Ojciec Mateusz był taki majowy, długi weekend, w którym nie było w ogóle kawałka miejsca w Sandomierzu lub w jego okolicach, bo właśnie dzięki temu serialowi ze Żmijewskim w roli głównej, to Sandomierz stał się mega popularny w świadomości polskiego widza i polskiego turysty oczywiście.
Tak, no to my byłyśmy teraz z Ulą, naszą redakcyjną koleżanką, w Smolnikach na Suwalszczyźnie, niedaleko Suwałk.
No niby i tam, nieznana okolica.
Niby nieznana okolica, ale okazuje się, że jedne sceny zbiorowe przemarszu wojsk napoleońskich kręcił tam Wajdę do pana Tadeusza. No i to wszystko było faktycznie na polu, które jest prywatny właściciel tego pola, który oczywiście był wtedy na planie w tym 99, widział, jak oni to kręcili. No i stwierdził, co? No to trzeba jakoś to wykorzystać, więc stworzył punkt widokowy na swojej działce. No i my tam poszłyśmy na ten punkt widokowy. Byli tam jacyś turyści. Pytamy ich, czy oni tutaj dla tego pana Tadeusza. I mówię, co? My w życiu nawet nie wiedzieliśmy, że tu pana Tadeusza kręcą. Ale jak przyjechaliśmy, no to się zatrzymaliśmy i weszliśmy na ten punkt, żeby popatrzeć. Jest piękny widok na jeziora, wiecie, taka dzika, po prostu nieskażona niczym. Krajobraz taki, no gdzieś tam w tle te wiatraczki, no ale to można jeszcze dzisiaj na postprodukcji powycinać, jakby ktoś chciał drugą część pana Tadeusza nakręcić. Da radę. No i co ciekawe, jest tam taka mała drewniana budka z magnesikami, że możecie swoje imię, wiecie, mieć na magnesiku. Są pocztówki. Jest miejsce, taka witrynka, w której są zdjęcia z tej produkcji. No kilka, no 4-5 zdjęć, może tam Michał Żebrowski, gdzieś tam miga Wajda, że było. No i mówimy do tego człowieka, który sprzedawał bilety, bo wejście na taki punkt widokowy to 4 zł, halo, inflacja. I tak się pytamy, czy właśnie, jak to jest, czy ten właściciel jest jakimś wielkim fanem pana Tadeusza? Nie, on ma na imię pan Tadeusz i tylko tyle ich łączy. No i ja mówię, no dobra, to dzwonimy do pana Tadeusza, który prowadzi punkt widokowy w miejscu, gdzie kręcili pana Tadeusza. I pan Tadeusz nam opowiada właśnie o tym, że no generalnie to nie dogadali się, nie chcieli się dogadywać z produkcją, no to tam pewnie kwestie jakichś praw autorskich i tak dalej, ale że on jest pan Tadeusz i tu kręcili pana Tadeusza, to jest punkt widokowy u pana Tadeusza.
No Jezu, sprytnie.
Świetne, świetne rozwiązanie. Pan jest bardzo wielkim fanem Wajdy i pana Tadeusza filmu, także no ma taki swój punkcik i to jest super, że w takim totalnie zapomnianym miejscu, trochę przez jakąś masową turystykę, jest to jakoś tam w popkulturze osadzone, nie? Ten pan Tadeusz,
i
że on tam istnieje.
A dzięki waszej publikacji więcej ludzi się o tym dowie.
Miejmy nadzieję, bo okolica jest przepiękna, mhm. Wiecie, tam jest takie jeziorko czarne, połączone z jeziorem białym, ku zaskoczeniu wszystkich. Jest pięknie, naprawdę, takie oddzielone właśnie od turystyki takiej masowej, no bo mamy Mazury zaraz obok, wiecie, Giżycko, Mrągowo, to są oblegane, zadeptane miejscowości, a te Smolniki, gdzie kręcili tego pana Tadeusza, są tak urocze i sołtys jest tak wspaniałym człowiekiem, takim pełnym wigoru. Pan Stanisław z kolei, już nie pan Tadeusz, pan Stanisław też nam z kolei opowiadał o tym, że często ludzie jeżdżą przecież, gdzie kręcili, poczekajcie, ten Wilkowyje, o, no to
no
tam,
tak.
Tam przecież polski turysta tak uwielbia jeździć. Kojarzycie jeszcze takie miejsca, może w Polsce? Poza panem Tadeuszem,
no ja
i
głową wciąż jestem na Sycylii.
Pamiętam jeden z odcinków naszego podcastu, gdzie rozmawialiśmy o Bring Back Alice HBO, mm-hmm. I ja tam właśnie rozpływałam się nad tym, jak piękne jest Trójmiasto w tym serialu. I uważam, że i przejmam taką nadzieję, że część ludzi, która jednak obejrzała ten serial, to zachwyciła się Gdańskiem i chciała go poznać właśnie, bo był bardzo ładnie przedstawiony. Uważam, mm-hmm. że Gdańsk super, super zagrał. I ciekawostka, Gdańsk kiedyś zagrał Lubekę w jakimś serialu, tak, ponieważ Gdańsk jest naprawdę przepiękny i nadaje się
niemieckie.
Do tego.
Gdańsk też zapłacił za lokowanie w Prawie Agaty.
O,
pamiętacie?
To
taki serial
TVN-u,
to tak, tak to było jakby ustalone z góry. No i teraz mi się tak kojarzy, a propos seriali naszych polskich, to Odwilż, która siedziała w Szczecinie.
Tak.
I pisaliśmy bardzo często, że ten Szczecin jest tak przerażający, ale jakoś tak coś sprawiło, że ja bym chciała ten Szczecin teraz
no
zobaczyć.
No właśnie tak to działa, że seriale pokładą na takiej mapie wyobraźni nowe miejsca, no bo Szczecin jest wielkim miastem i tak dalej, no ale jednak przez to swoje umiejscowienie nie nad morzem wcale, to jest jakoś, no siłą rzeczy z boku. Mm-hmm. I no ja uprawiam taką trochę turystykę serialową, ale...
No ja też, filmowo-serialową.
No ja mam to, ja lubię te seriale raczej niepolskie. Miałam ogromne szczęście i widziałam Kamienicę oryginalną z
tak,
serialu.
Tak, rozmawialiśmy o tym.
To było, no i muszę wam tylko wam tak zdradzę, że non-stop, ja tam byłam już chyba 3 czy 4 razy, to non-stop w ciągu dnia tam są ludzie i czekają na swoją kolejkę, żeby zrobić zdjęcie na tym skrzyżowaniu. No ale inna tajemnica Poliszynela jest taka, że resztę serialu, poza tą kamienicą, kręcono w Los Angeles, w studio nagraniowym, w żadnym Nowym Jorku. Ale już Seks w Wielkim Mieście kręcono właśnie w Nowym Jorku. Dom Carrie Bradshaw z tymi schodami charakterystycznymi, ta kamienica ceglana tam jest, tylko że w rzeczywistości to wejście jest tak ogrodzone takim łańcuszkiem. Na nim jest taka prośba, żeby zachować ciszę, zachować spokój, ponieważ tam mieszkają, żyją ludzie, a jak już ktoś tam jest, to prosimy, podaruj parę dolarów na nasze miejscowe koty.
O, tak. Wykorzystują
w tym celu. Mi tak jeszcze teraz przyszło na myśl, odchodząc znowu od polskich produkcji, ale że wyraźnie też był taki trend kilka lat temu związany z Grą o Tron i Chorwacją też
no tak,
blisko
Dubrownik.
Sercu właśnie Polaków i całe południe tego kraju, to też przecież można sobie zwiedzić też idąc śladami tego serialu. Przecież King's Landing, stolica siedmiu
no
królestw, która
tak.
była w Dubrowniku, tak? Więc myślę, że to też takie było podobne wakacyjne zjawisko trochę.
To jest w ogóle super trend turystyczny.
Świetny trend właśnie. Ja sobie wypisałam kilka przykładów. No i tak oczywiście niebiańska plaża z Leo DiCaprio, czyli Tajlandia i wyspy Phi Phi, gdzie tam trzeba było nawet zamknąć jedną
zadeptana,
z tych plaż, bo była zadeptana już do tego stopnia, że tam nie dało się po prostu na nią wejść. No i przez to oczywiście ten plastik, zniszczona rafa, tam się natura musiała odbudować
no
przez parę lat.
Strona turystyki.
W 2018 zamknęli te plaże gdzieś tam koło 2022, czy nawet może i w tym roku ją z powrotem otworzyli. Nie wiem, czy wiecie, ale z Krainy Lodu, te firmowe Arendel, no to przecież jest Norwegia. I tam też jest ogromny wzrost zainteresowania właśnie wśród turystów. 37% ktoś tutaj zanotował po premierze, żeby tam jeździć. I taki przykład trochę mojej dawnej obsesji, czyli Zmierzch. Nie wiem, czy pamiętacie taką wspaniałą produkcję. Jeszcze przed premierą filmu 5000 ludzi odwiedzało to filmowe Forks. Teraz... To jest Stany oczywiście. Mm-hmm. I teraz po premierze, to jest 2009 rok, 70 tysięcy. Czyli taki te małe Forks, po prostu ludzie chodzą i szukają tych błyszczących się wampirów tam.
Powiem wam, że mi się marzy delegacja, jeżeli słucha nas Michał Fedorowicz, do miejsca, gdzie kręcono Władcę Pierścieni.
O, bierzesz tak. Wysoko po prostu i daleko.
Daleko. No, zobaczymy, co los przyniesie.
Wiesz, to ja tak skromnie.
Może nawet do tego czasu obejrzę ten film. Nie obiecuję.
To jest ten filmik, tak? Ja, gdy oglądam Władcę Pierścieni, no to ja to też tak skromnie. No, ten Nowy Jork bym zobaczyła. Te wszystkie katastrofy się tam działy, te wszystkie apokalipsy się zaczynały w Nowym Jorku. No trzeba to przeżyć na własnej skórze.
One się działy niestety w studio. No ale.
A to swoją drogą większość rzeczy się dzieje w studiu w Oregonie, który też jest mega popularną miejscówką przez to, że tam większość tych filmów i seriali jest kręcona. To tak, to teraz co? Lecimy w Black Mirror.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Szósty odcinek nowego sezonu popularnego serialu Black Mirror zajął się tematyką turystyki kryminalnej, czyli pozostajemy trochę w klimacie turystyki. Pokazuje takie kontrowersje związane z odwiedzaniem miejsc, w których wydarzyły się jakieś ludzkie tragedie. No i co? Mamy odcinek Loch Henry, w którym para przyjeżdża nakręcić film dokumentalny na zupełnie inny temat, ale odkrywa bardzo mroczną, trochę połączoną z rodziną swoją historię. No i teraz ten dokumentalista zmienia zupełnie temat, rzuca się w temat tego Lochu Henry'ego, gdzie wydarzyła się potworna tragedia.
Loch to jezioro.
Tak jest, ale tutaj też był ten loch, ten tytułowy loch, w którym działy się potworne rzeczy. No i nie będziemy tutaj zdradzać za bardzo może, co dokładnie się działo i kto był zamieszany w tę sprawę, bo ten odcinek mi się wydaje jest jednym z takich ciekawszych i mocniejszych
w
tym
sezonie. Dla mnie osobiście najlepszy. Dla mnie osobiście z tego sezonu najlepszy, choć najmniej Black Mirrorowy.
Tak, bo ty jak wcześniej, bo tutaj jakby nasz odcinek poprzedziła taka gorąca dyskusja i Kamila powiedziała, że lubi właśnie ten skręt technologiczny.
Tak, i tego w tym odcinku nie ma. On jest, czyli w ogóle w tym sezonie można ubolewać, czyli przynajmniej z mojego punktu widzenia, że jest tego tak mało. Chociaż tak jak też już wiemy z wywiadów ze twórcą, tak jak też mówiła Basia, no on szukał czegoś nowego. Z drugiej strony, jeżeli robisz 5 sezonów czegoś, to gdzieś ta formuła się czasami kończy, tak? Więc no nie dziwię się, że poszedł może w jakiś inny skręt. Chociaż dla mnie, jako dla widza, no, pod tym szyldem Black Mirror oczekuję określonych treści, tak? Związanych z określoną tematyką.
Czyli tego tych futurystycznych
tutaj,
takich.
No tak, tego właśnie, jak tutaj technika zmienia nasze życie, te zagrożenia, tak? Przerysowane czasami. Ale no to właśnie jest to, co mnie jarało w tej serii i to, czego mi brakowało. Poza pierwszym odcinkiem, który jest super odniesieniem do współczesnych dyskusji o AI-u i o tym w sumie, co już dogoniło nawet twórców.
Bo no właśnie, bo to jest problem Charlie'ego Brookera, że jego rzeczywistość nie dogania, ale czasem go też przegania. Tak, ja uczestniczyłam w 2020 roku w takiej konferencji z nim, oczywiście na Zoomie, i on wtedy wszyscy zaczęliśmy dziennikarze od pytania, że no, że pan nie przewidział pandemii w ogóle, i on wtedy się łapał za głowę, że rzeczywiście, że nawet Black Mirror nie było czegoś takiego, że siedzimy w domach, rozmawiamy sobie przez Zooma i na ulicach jest policja zachęcająca, żebyśmy zostali wewnątrz.
Nawet Charlie Brooker, który przewidział wykorzystanie AI. Właśnie porozmawiajmy o tym pierwszym odcinku może tak trochę, bo to jest super sezonu, fascynujące, tak? Co tam się wydarzyło w tym pierwszym odcinku. Mamy dziewczynę, pracownicę korporacji z nie najlepszą reputacją. Joan jest okropna. Zwalnia jedną ze swoich współpracownic. Wraca do domu, siada przed czymś, co ma przypominać Netflixa, Strawberry, tak?
Streamberry.
Siada i ogląda i trafia na zajawkę produkcji z postacią, która wygląda bardzo podobnie jak ona.
Ale jest grana przez
wspaniałą Salmę Hayek. I odtwarza i okazuje się, że widzi tam swoje życie.
Życie mało powiedziane, bo ona widzi ten dzień, który właśnie ona przeżywa do końca, tylko że zaczyna się o 9 rano.
Tak.
I nagle zaczynają wszystkie dialogi się zgadzać i ona mówi, co to jest, dlaczego to jest? No i zaczyna panikować.
I tutaj jest, uważam, czyli raz podobało mi się to puszczenie oka i to jak Netflix tak gdzieś tam pokazał, jaki ma do siebie dystans i że rzeczywiście jest to taki bardzo meta, że trochę serial o samym sobie, ale też to też dużo mówi o tym, ile przekazujemy tak dzisiaj media społecznościowe, na co się zgadzamy, często bez wiedzy, tak? I te nawet skany aktorów, to jest coś, o czym czytałam kilka dni temu, że jeden z postulatów w tym całym strajku, na przykład scenarzystów i twórców, z którym teraz mamy do czynienia, mówi o tej sytuacji, czyli że rzeczywiście są propozycje skanowania wizerunku aktorów i odtwarzania go, tak? Bez dodatkowej opłaty, tak. Bez wiedzy aktora, w jakich kontekstach ma być użyty. No przecież to jest straszne, tak?
To jest straszne i właśnie tą wizję przedstawił Charlie Brooker w tym pierwszym odcinku, gdy ta postać zaczęła robić rzeczy, na które Salma Hayek się nie zgodziła.
Słynna scena w kościele.
Ale jeszcze tylko tak króciutko powiem, bo ty mówisz o tym puszczeniu oka. Ja zapytałam Charlie'ego Brookera, że jak to się robi, że idzie się do Netflixa, pokazuje mu się ten odcinek i pokazuje się odcinek, w którym jest szydera, kpina, krytyka Netflixa, którego nazywa się nagle Streamberry. I on powiedział, że oni absolutnie od pierwszej sekundy okej. A czy mogę też wykorzystać wasz interfejs? Okej. I on powiedział, że to było niemal irytujące, że on właściwie nie ma się przeciwko czemu buntować, bo w Netflixie ma same zielone światła.
Nie ma z czym powalczyć. No. A nawet ten drugi odcinek, Loch Henry, który opowiada o kręceniu filmów dokumentalnych, kryminalnych, true crime. Przecież to też jest jawne walenie w Netflixa, tak. No i może też w HBO, ale głównie w Netflixa, myślę sobie, który jest super eksploatujący różne historie true crime. Przecież bardzo tam trudne, codziennie ciężkie. Pojawia się coś zupełnie innego. I też wiele z tych produkcji jest bardzo krytykowanych ostro za to, że no, wchodzą za głęboko w te historie. Czy że romantyzują jakąś postać, czy że nie pamiętają o ofiarach. I tak dalej. No a tutaj już mamy tak przerysowaną historię true crime, gdzie jest ten wątek, ten wątek rodzinny i turystyki. I jest to, że ktoś tam z tej ekipy, coś się z nim dzieje. Już nie chcę tak naprawdę spoilerować, bo to taki dobry odcinek, że szkoda w ogóle znać te szczegóły.
Tak, ten odcinek jest pod tyloma względami świetny. Między innymi dlatego, że jest takim przytykiem właśnie. I w twórców, i też widzów zakochanych w gatunku.
Widzów zakochanych. Możemy sobie zastanawiać się, nie? Dlaczego my tak bardzo kręci nas to oglądanie tych
A platformy, które tak działają znowu, tak? Czyli dają to, czego ty chcesz, tak? Po prostu. I to też napędza taką spiralę, no, gdzie można mieć jakieś takie etyczne odczucia, tak, że hej, tak, dlaczego coraz więcej chcemy oglądać historii o zabójcach, o jakichś kryminalistach, o jakiejś patologii.
Chcemy
tak.
jeździć i oglądać te miejsca w ogóle strasznych zbrodni.
No właśnie. No i też co muszą zrobić ci twórcy? Co muszą zrobić ci twórcy, żeby nas zainteresować kolejną? Bo to już nie jest tylko tak, że po prostu weźmiemy jakiś materiał archiwalny, dołożymy do takiego kilka wywiadów i tak dalej, no i mamy to. Tylko tam musi jeszcze być jakiś zwrot akcji. No bo jest ta rozmowa z producentką, która mówi, no ale to jest za mało, to, że pokażecie jakiś materiał, to musi być coś nowego. No i akurat jest bardzo dużo nowego, jak się okazuje, tylko jest to tak niesamowicie podkreślone, że no właśnie też człowiek się zastanawia, co jeszcze mogą wymyślić ci twórcy true crime, żeby nas przywiązać do kolejnych, przekonać do kolejnych produkcji, nie?
Ale też podkreślmy, że ten właśnie drugi odcinek szóstego sezonu jest taki straszny. On ma ten sznyt horroru, thrilleru. Mhm. Ja się bardzo bałam.
Ja też.
Odwracałam
on tak
wzrok.
Trzyma w napięciu.
Bardzo trzyma w napięciu.
Co prawda jest chyba taki moment, gdzie już każdy wie, jaki będzie finał tej historii. Jaki mroczny sekret.
Naprawdę? Ja nie, no, ja jestem
ja tak
słaba
miałam, ale
klocki,
to
ja
jakby nie za bardzo ujęło nawet uroku tej całej zagadki, którą jakby fantastycznie było sobie gdzieś tam minuta po minucie serwować to. Więc no, najlepszy odcinek tej serii, choć powiem po raz kolejny, najmniej dla mnie w klimacie Black Mirror, tak.
A jak trzeci odcinek? Bo ja na przykład pierwszy trzy uwielbiam. Trzeci to z Joshem Hartnettem Beyond the Sea, gdzie panowie są generalnie gdzieś na jakiejś satelicie, tak, kosmicznej, ale ich mechaniczne, jakby co to, klony żyją na Ziemi.
Z ich świadomością.
Z ich świadomością, która jest przesyłana z kosmosu na Ziemię. Mają swoje rodziny. No i jedna z tych rodzin zostaje brutalnie zamordowana przez coś przypominając trochę sektę Mansona. Tutaj już kolejny komentarz też do tych sekt i tak dalej. No dla mnie to też jest super niesamowity odcinek, mimo że tego komentarza jakiegoś takiego do współczesności nie bardzo tam nie, jest, ale cały ten zwrot akcji chyba na końcu jest
taki. Mi się właśnie wydaje, że po prostu Brooker się tutaj bawił naszym przerażeniem, naszym współczuciem, naszą empatią i że to nie miało być żadne, bo zazwyczaj on pokazuje jakieś zagrożenia, jakaś taka nauka z czegoś płynie, a tutaj nie było nauki, to
nie
było.
Ja w ogóle mam taką zagadkę, trochę dla mnie to jest zagadką. Dlaczego tam w sumie w tych trzech odcinkach akcja toczy się w przeszłości? W ogóle jakby nie wiem, czemu to ma służyć, tak? Mhm. Na przykład ten właśnie Beyond the Sky, ostatni odcinek, ten diaboliczny, tak? No i ten z historią paparazzi, który też jest osadzony gdzieś tam troszkę. Jakby nie rozumiem tego zabiegu, po co jakby cofać.
Mi się wydaje, że on po prostu już się bawi, wiecie, konwencją, że on już tak eksploruje tyle możliwych estetyk, za co ja go totalnie szanuję i bardzo mi się to podoba, że czemu nie?
Ja się dałam temu wkręcić bardzo, bo wiecie, że już rozmawialiśmy o tym nieraz, że ja z Black Mirror mam taki ciężki stosunek, bo zawsze mnie to za bardzo przerażało, albo było mi niewygodnie z tą produkcją i nie chciałam tego mieć w swoim życiu. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu i jakby historia ze świnią i ministrem jest dla mnie po prostu dalej topem kontrowersji.
Premierem.
Ale to
z
chyba premierem. Jest top. Generalnie każdy pamięta i jakby ciekawe, czy to przez potencjał tej historii, która była super, tak? Bo to mamy 2011 rok, to jeszcze to przecież było
ponad
dekadę
i to jeszcze nie był
temu.
Netflix.
No tak.
Tak,
no.
I wciąż, jak sobie myślisz, Black Mirror, to wszyscy patrzą przez pryzmat tego najbardziej skandalicznego odcinka i on chyba taki jest. Tak?
I właśnie to był taki myk Charlie'ego Brookera. Na pierwsze uderzenie dajmy im tą świnię z premierem.
No,
dokładnie.
I to był bardzo dobry ruch.
Bardzo dobry, fakt. Ja nie byłam
czyli
w stanie już...
Czyli to jest dla ciebie najbardziej pamiętny odcinek?
Tak, to jest dla mnie najbardziej pamiętny, a dla was, Basia?
Jeszcze mam nadzieję, że nie przekręcę tytułu. Bardzo mi się podobał USS Callister, czyli odcinek z Jessim Plemonsem, utrzymany w estetyce Star Treka. Fenomenalny, bo ponieważ ja jestem strasznie wielką fanką Jesse'ego Plemonsa, więc bardzo to lubię. Nawet ten pomysł z jakby alternatywną rzeczywistością, do której bohaterowie są zaciągnięci wbrew ich woli, jakoś może mnie nie kręci, ale to aktorsko jest świetnie i podoba mi się, bo się dobrze kończy. Przepraszam, spoiler, Boże, zabijcie mnie.
Ale to już jest trochę minęło, możemy opowiadać.
Tak, to jest w zasadzie mało takich odcinków, które rzeczywiście są gdzieś pozytywne, ale idąc tym tropiem, to właśnie ten San Junipero opowiadający też jakby o tym, że dwie kobiety, tak, które jakby przeżywają, spotykają się w jakimś innym świecie, innym wymiarze, takim metaversum można by powiedzieć, tak? W miejscu, gdzie są młode, gdzie są zdrowe, gdzie są w pełni sił witalnych. I to jest jakaś taka optymistyczna wizja tego, co te wszystkie zmiany mogą przynieść pozytywnego, tak? Bo to jest tutaj jak w pozytywny sposób można byłoby wykorzystać te wszystkie dobrodziejstwa techniki, które jednak na co dzień nam zagrażają, tak? W tym kontekście, więc ale tak jak ty mówiłaś, ten odcinek, o którym mówiła Basia, ten, o którym teraz mówię ja, one rzeczywiście były jednym z najbardziej nagrodzonych, tak, nagrodami Emmy. Właśnie te dwa odcinki, ale sam w zasadzie Black Mirror też no, zawsze bryluje po prostu w tych kategoriach. Ale co ciekawe, jak zwróciłam uwagę, głównie od tego czasu zaczął zdobywać statuetki, odkąd przeszedł pod szyld Netflixa.
No nie kiedy bez znaczenia jeszcze, jest tu tak, maszyna promocyjna.
Czyli tak kiedy jest, jeszcze był produkowany dolary pod szyldem Channel 4, gdzie pierwsze dwa sezony, bo już trzeci był od Netflixa, to dopiero wtedy jakby zaczął być doceniany przez krytyków. No to też trochę jest wymowne właśnie, tak?
A kojarzycie takie właśnie historie z Black Mirror, które są tak super kontrowersyjne jak odcinek ze świnią? Co mam omijać?
Czyli jakby bo wczoraj też zrobiłam sobie taką odświeżajkę jeszcze i jak oglądałam sobie różne zapowiedzi albo kadry, to czasami się one bardziej przypominają. Na przykład uważam, że ciekawy w kontekście dzisiejszych aplikacji randkowych był ten właśnie odcinek o tej super aplikacji, algorytmie, który znajduje ci idealnego partnera.
Przyda mi się. Tylko czy tam był happy ending?
No właśnie nie, bo tam bohaterowie, czyli generalnie apka ci dobiera towarzysza i macie określony czas na związek, tak?
Tam jest termin ważności.
I po prostu zmieniasz
czyli
te pary, aż dochodzisz.
Czyli nie zgostuje mnie przed jakimś czasem, tak?
Ale po jakimś czasie już tam.
No ale lepsze było to, że właśnie jedna z par, która miała określony jakiś krótki czas bycia w relacji, totalnie się w sobie zadłużyła, zakochała i chciała zostać jakby dłużej w tym związku i musiała no sprzeciwić się algorytmowi, który przecież teoretycznie powinien wiedzieć, co jest dla nas lepsze, tak? Okay. Więc też jest taki fajny twist. Albo też właśnie o mediach społecznościowych odcinek Nosedive, w którym właśnie jest nawiązanie do naszej oceny w mediach społecznościowych, jak dużą uwagę przywiązujemy do tego, żeby gdzieś być dobrze widzianym, gdzie w zasadzie każdy nasz ruch całego naszego życia jest obliczony na to, żeby gdzieś zyskać pozytywne reakcje i który w sumie też można powiedzieć, że trochę to funkcjonuje w Chinach, tak? Bo oni tam mają taką aplikację, gdzie są też oceniani, no może nie przez współobywateli, ale przez ich własny rząd, tak? Więc to są, czyli właśnie ja lubię w Black Mirror te odniesienia do współczesności, ale są też odcinki no bardzo przerażające, tak? No te takie, kurczę, to był chyba odcinek White Bear, albo no generalnie, gdzie bohaterka jest na przykład goniona przez takiego metalowego psa, takiego robota, tak? No, niektóre są naprawdę apokaliptyczne, są przerażające.
Mnie bardzo przeraził ten odcinek, w którym ktoś jest testerem gry i na rzecz tej gry w ciągu odcinka zatraca swoje wspomnienia i także świadomość tego, kim jest. Zostało to takie tak przedstawione, że czułam się jak po jednym z najstraszniejszych odcinków X-Files, Archiwum X. Naprawdę. Niektóre naprawdę ryją beret.
A czy jednym z takich też sobie sprawdziłam, z najlepiej ocenianych przez widzów właśnie jest ten odcinek White Christmas, gdzie to jest generalnie trzy historie splecione w jednym, ale opowiadające o wielu rzeczach. Czyli na przykład tam się pojawia to, co mamy wszczepione w rogówkę, taki system, gdzie każdy już ma wszczepiony go i na przykład możemy sobie zablokować jakieś osoby i wtedy ich nie widzimy na przykład, tak? Są tylko jakimś tłem, są jakąś zarysem postaci. No tutaj będzie taki spoiler, ale w finale jeden z głównych bohaterów zostaje, powiedzmy, skazany za swoje przewinienia i dla niego karą nie jest więzienie. Jest to, że on jest wyłączony dla społeczeństwa, czyli go nie widać i on nie widzi innych. Czyli on na przykład idzie, ostatnia scena jest, że on idzie przez miasto i on nie widzi twarzy ludzi, tak? Czyli że jakby to, co możemy najbardziej zabrać właśnie nam dzisiaj, to są te relacje, kontakt z drugim człowiekiem, tak? Co się okazuje naprawdę przerażające, tak? Plus tam jest też drugi taki wątek tworzenia swoich klonów, czyli że ludzie poddają się zabiegom, gdzie tworzą takie własne kopie i te kopie, które są de facto, no nie są nami, bo nie mają ciała, są tylko kodem, ale no czują, może to jest znowu zbyt wiele powiedziane, ale no, są jakby nami i mają służyć do wykonywania za nas czynności
mycie
różne,
okien.
Tak, wspomagać. Na przykład, nie wiem, no tak jak jest na tym przykładzie w serialu, planować dla nas muzykę, która o poranku wybrzmi, zrobić dla nas dobre tosty, które lubimy, tak? No bo kto zna nas lepiej, kto zna nas lepiej niż my sami, tak? No więc rzeczywiście to jest takie pokazane w formie takiego smart domu, tak? Czyli jak można sobie ułatwić jeszcze codzienne życie, ale w rzeczywistości jest to wizja przerażająca, że my gdzieś klonujemy siebie, tak?
No właśnie, czy Black Mirror dalej jest przerażające waszym zdaniem? Czy ta formuła się już powoli wyczerpuje? Czy brakuje już tych pomysłów Brookerowi? Bo był taki moment chyba takiego trochę przerwy, nie? Od Black Mirror. I tak ludzie dość sceptycznie podchodzili.
Ojej, ta przerwa właśnie wypadła na lockdown, na pandemię.
Mhm. Tak, bo to chyba ten sezon jest po 4 czy 5 latach wrócił.
Tak.
A czy ja mam takie poczucie, że może rzeczywiście on już powiedział wszystko, co miał do powiedzenia, no bo ten sezon jest, no jest inny. Może rzeczywiście też wynika z tego, że on już wszystko przewidział, wszystko powiedział. Czytałam też z nim wywiad, mówił, że jeden z odcinków miało napisać AI.
Dokładnie.
I był słaby ten odcinek, więc nie trafił w końcu do realizacji. Ale ja mam wrażenie, że tak, że ta formuła się wyczerpała i tak oceniam to po tym sezonie, tak? Bo właśnie mi tego brakowało, że ja pod tym szyldem oczekuję określonych treści, utrzymanych w określonym gatunku, dotykających określonych zagadnień, a tutaj tego tak bardzo nie było. Więc ja bym po prostu wolała, żeby to się nazywało jakoś inaczej, nie było Black Mirror, bo dla mnie to jest mylące. Mm-hmm.
Ja go zapytałam, czego dzisiaj się boi Charlie Brooker i on powiedział, że zmian klimatycznych i prawicowców populistycznych u władzy.
To tak jak my.
To jest
nasz kolega dobry.
I boję się serialu o takich ludziach i o takich zjawiskach.
Ojej, no, czyli 7 sezon będzie o co? O Konfederacji i o zmianach klimatycznych,
ja
tak?
Próbowałam znaleźć informacji, czy coś zostało powiedziane w tym temacie, czy będzie 7 sezon. Nie znalazłam takiej informacji, czy będzie. No ale wiadomo, to Netflix. Jak coś jest na topie, to na pewno będzie
kontynuacja. Akurat Netflix lubi zabierać nam nasze seriale nagle po prostu po 2 sezonach, bo jest jakiś algorytm, uwaga, algorytm, który wylicza, że do którego sezonu następują nowe subskrypcje, bo na tym polega ich model biznesowy, coraz więcej subskrybentów. Tak. Więc okazuje się, że jakiś algorytm wyliczył, że serial musi mieć 2 sezony. Każdy następny sezon to już jest wydatek,
chociaż
który się nie zwraca.
Ja wolę, jak mój sezon się, jak mój ulubiony serial się kończy, niż jak się psuje.
Nie.
Ja nie lubię psucia jakby, tak? Wolę, żeby ta historia była gdzieś pozamykana i
ale
i
przez to, że Black Mirror to nie jest jedna historia, która jakby idzie od lat, jak w Sukcesji na przykład, no to trudno powiedzieć o psuciu.
Trochę rozumiem po prostu, że eksperymentował, też o tym mówił, że chciał trochę więcej komedii i to rzeczywiście gdzieś tam czuć, na przykład chociażby w tym ostatnim odcinku, że on jest taki bardzo humorystyczny i też dla mnie był zabawny, ale nie wiem, czy zrekompensowało mi to brak tych takich zagadnień, które ja lubię, czyli właśnie tych wizji tego współczesnego świata, dystopijnych i jakby chciałabym się w tym zanurzać, a nie było mi to dane. Więc cóż, mogę sobie po prostu wspomnieć ulubione odcinki z poprzednich serii, dostępnych na Netflixie.
Czyli teraz Charlie Brooker będzie walczył ze sztuczną inteligencją i algorytmami Netflixa, tak?
Tak.
Czyli, a ze sztuczną
ogóle,
inteligencją.
Mm-hmm, ale w ogóle myślę, że ten wątek końca świata jako właśnie klimatu, to jest super.
To się wydaje dosyć bliskie i realne. Mhm. Mało w tym science fiction.
Ale też myślę, że to mogłoby mieć jakieś swoje dobre strony, czyli mogłoby naprawdę, bo to wiecie, tak? Znana produkcja, to mogłoby mieć taki efekt, że może serio ci politycy
się od razu ci mówię,
przerazili tym.
Nie. Nic nie zbyciąż.
Nie zrobi na nich wrażenie.
No słuchajcie, dużo tej sztucznej inteligencji jakoś tutaj mamy mostów, mnóstwo w naszym podcaście, bo porozmawiamy sobie zaraz o tym, co oglądamy i co polecamy, między innymi o Mission Impossible, a tam Ethan Hunt walczy między innymi właśnie ze sztuczną inteligencją.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Niby mamy wakacje, ale filmów i seriali, które łatwo wciągają, to nam nie brakuje. W kinach przed nami niedługo będą wielkie produkcje, czyli Barbie i Oppenheimer, o którym cały czas tutaj wracamy do tego, ale jeszcze chwilę poczekamy na to, żeby omówić te dwa superhity. Jest jeszcze trzeci blockbuster, który robi furorę na świecie. To z udziałem Polaków, czyli Mission Impossible, część 7. Kamila i ja też byłam. Jak ci się podobało? Pierwsze wrażenia? Zasnęłaś, nie zasnęłaś? Odczułaś, że to trwa 60 godzin?
Tworząc taki most właśnie między Black Mirror a Mission Impossible, to dla mnie więcej Black Mirror to było w Mission Impossible, czyli właśnie ten plot wokół bytu, tak? Czyli sztucznej inteligencji, z którą tym razem walczył Ethan Hunt. No, ja powiem tak, nie jestem fanką kina akcji, a świetnie się bawiłam na tym filmie, co moim zdaniem jest
dobrą
najlepszą rekomendacją.
Tak.
Plus trudno mi utrzymać uwagę powyżej 1,5 godziny, a ten film trwał dobre ponad 2,5 godziny. W zasadzie
nie da się tego, nie czuję się tego w ogóle.
I totalnie się tego nie czuję, więc kolejna, druga rekomendacja, bo totalnie idziesz na ten film i dobrze się bawisz. Oczywiście patrzysz na niego z przymrużeniem oka, tak, bo no... momentami jest to taka telenowela.
No trudno to traktować poważnie.
Ale mam wrażenie właśnie, że i sami twórcy nie do końca chcieli, żeby ten obraz był patetyczny i on jest naprawdę zabawny w wielu miejscach. No te sceny na przykład tej właśnie pogoni samochodowej z tymi kajdankami na przykład, gdzie główni bohaterowie muszą się przemieszczać, a są złączeni. No jakby dużo tam jest takich wątków humorystycznych, ale też może też na mój odbiór tego seansu wpłynął fakt, że w sali kinowej była grupa znajomych, która wsiadła sobie na końcu i oni się totalnie śmiali, oczywiście w tych samych momentach dosyć oczywistych dla całej widowni, ale no to dla mnie był taki znak, no, że tak, jakby wszyscy patrzą na ten film z przymrużeniem oka, on naprawdę jest śmieszny, gdzieś tam ta twarz już, która dużo przeżyła, Toma Cruise'a jest, no on w tej swojej postaci jest naprawdę przezabawny i no mi się to dobrze oglądało. Ja totalnie polecam. Szukacie fajnego filmu na wieczór, idźcie do kina na Mission Impossible, nie będziecie zawiedzeni. No i jeszcze wątek polski przecież.
No tak, ja byłam na takim pokazie, podczas którego właśnie też słychać było w tle gdzieś tam jakieś śmiechy przez całe mniej więcej film, więc niektórzy naprawdę nie są może fanami, ale jakoś ich ta historia wkręcała. No i tak dużo osób było mimo wszystko zaskoczonych, że widzą Marcina Dorocińskiego w pierwszej scenie. Naprawdę myślałam, że już cały internet o tym przeczytał.
Był w kinie i w kinie się dowiedział, że Dorociński?
W kinie się dowiedzieli, że to jest Dorociński i nawet takie były słychać szepty na sali, to jest Marcin Dorociński? Także byłam w szoku, że
ale
dalej
super,
ktoś
w takiej
nie
świadomości, bo wtedy każdy dzień jest niespodzianką.
Tak, Marcin Dorociński wciela się tam w kapitana statku podwodnego Sewastopol, gdzie generalnie ta sztuczna inteligencja, ten wspomniany przez ciebie Kamila byt, jakby ma to pierwsze uderzenie, można powiedzieć. Jest jego pierwsza ingerencja w jakieś takie międzynarodowe, duże sprawy. No i Marcin Dorociński generalnie udzielił jednego wywiadu. Może nie będziemy opowiadać historii o tym, jak Marcin Dorociński udziela wywiadów, bo mimo wszystko go szanujemy i bardzo go jakby doceniamy to, że jest w takiej dużej produkcji. To opowiadał, że Christopher McIntyre zadzwonił do niego i powiedział właśnie, że słyszałem, że masz operację kolana, ale czy da się ją przełożyć? Bo jakby się dało, to byś mógł zagrać u nas w filmie. Tak mniej więcej, long story short. No i w takiej milionowej produkcji, no to super zobaczyć tego Marcina.
A jak jego kolano w tym filmie?
Jego kolano nie jest pokazane. Nie jest pokazane, ale Marcin Dorociński jest w pełnej krasie. Ma naprawdę kilka minut.
Przepraszam, pełna krasa brzmi jak full frontem.
No nie, no w pełnym sensie jest w pięknym mundurze.
Tak, i to warto powiedzieć, że to jest pierwsza scena.
I to jest pierwsza scena. Tym się zaczyna w ogóle pierwsze słowa, jakie padają po tych pierwszych, tych wiecie, tam migawkach studia. Pierwsze co, to słyszymy Marcina Dorocińskiego. Po prostu dożyliśmy czasu.
Z tym rosyjskim akcentem.
Tak, dożyliśmy czasów, kiedy wielomilionowa produkcja, która będzie wyświetlana we wszystkich kinach na świecie, zaczyna się od słów Polaka i to jest coś niesamowitego.
Z rosyjskim akcentem.
No ale już.
No tak. Brzmiał podobnie jak w tym.
Reżyser powiedział, że przekonał się do niego, bo dobrze mi z oczu patrzy, to cytat z Marcina Dorocińskiego, wywiad dla Rzeczpospolitej, i przekonał go, że jego bohater nie będzie samym złem, czystą chęcią zniszczenia świata, że on też ma swoje dylematy. No i tak, i tutaj właśnie Marcin wspomina, że reżyser powiedział mu przez telefon, jeśli zgodzisz się przesunąć tę operację kolana, to jesteś już moim kapitanem. Fantastyczne uczucie i że to było naprawdę coś pięknego dla niego. I chyba dla wszystkich, nie? Że taka scena otwiera film.
Ale też byłby prawie drugi polski wątek w tym filmie.
Jest tam jeszcze...
Nawiązuje do mostu.
Byłby wielki... To jest kilka, bo no. Przecież mamy polski paszport, który tam miga na stole we Włoszech, w Rzymie bodajże, to jest chyba kręcone było, tak? Mamy polski paszport z przekręconą nazwą miasta. Mamy drugiego Polaka w obsadzie, który gdzieś tam miga nam. No i oczywiście wielki nieobecny, czyli most w Pilchowicach. Tutaj zapalamy świeczuszkę nad tym mostem, który rdzewieje. Pojechaliśmy ostatnio w Polskę, nasz redakcyjny kolega Sebastian Łupak był i sprawdził, czy most stoi. Stoi. Jak stoi, to już jego sprawa ciężka. Podobno jest pomysł, żeby postawić gdzieś jakiś pomnik, tak?
To właśnie, ale przypomnijmy tę sprawę. Chodziło o to, że był pomysł, by ten most zagrał w Mission Impossible najnowszym, a co więcej, żeby on w tym filmie wybuchł.
Tak, bo jest. Tam jest właśnie ta taka słynna scena, która się dzieje w Orient Expressie i generalnie na moście są założone ładunki wybuchowe. Superagent musi oczywiście zatrzymać ten pociąg, uratować pasażerów, no ale te sceny są naprawdę widowiskowe, ponieważ wagony zatrzymują się na milimetr, a potem część z nich upada gdzieś na dół, a oczywiście agent grany przez Toma Cruise'a musi pokonać grawitację i wszystkie inne rzeczy i uratować piękną kobietę i wszystko to mu się udaje.
Naturalnie.
No, więc most naprawdę...
Bez tego jak?
Co więc te by właśnie sceny z tym mostem są super.
Są super, ale to by się nie udało na polskim moście. Jakby patrząc na rozmach tego przedsięwzięcia, to nie wiem, jakby miał ten biedny most w Pilchowicach malutki poradzić sobie z tym rozmachem, który oni tam przygotowali dla tej sceny.
Najwyraźniej było to Mission Impossible. Więc.
Mission Impossible, tak. Na razie Mission Impossible jest trochę w wynikach, bo film po 5 dniach pokazów osiągnął tylko 78,8 miliona dolarów. To jest mimo wszystko rekordowe otwarcie dla tej serii, ale chyba przez te miliony, które zostały wsadzone w ten film,
spodziewano się wysadzone
w powietrze.
Chodzi po prostu o rokowania, bo wytwórnia oczekiwała 90.
Tak.
Ze względu na inflacyjne zmiany. A jakby 90 nie zostało dowiezione, tylko tak jak mówisz 78, co jest rekordem dla serii, ale wytwórnia chce więcej. Możliwe też, że jakby to...
Nie bierze się to znikąd,
że
nie?
To nie pójdzie też jakby dalej, bo tak jak już wspomniałaś na samym początku, nadchodzi Barbie z Oppenheimerem, więc ludzie tam już mogą już zapomnieć o Mission Impossible.
No już będą wypchane te seanse w kinach. Już wiemy, że bilety się tak szybko wyprzedają na pokazy przedpremierowe Barbie, że no ten biedny Ethan będzie tak trochę może z tym bytem walczył sam, a wiemy, że będzie kolejna część już niedługo. Top Gun z kolei przecież z Tomem Cruise'em zarobił w pierwszy weekend jakieś 124 miliony, więc to są ogromne sumy i jest ogromna przepaść pomiędzy tymi produkcjami. No ale dobra, bo tak o tym Mission Impossible, ale nie tylko tym żyjemy. Basia, opowiedz koniecznie, co ty oglądałaś i to jest twój moment, żeby powiedzieć o serialu, o którym nie mówiliśmy tutaj ostatnio.
Nie mówiliśmy o serialu, o drugim sezonie And Just Like That, czyli I Tak Po Prostu, który jest serialową kontynuacją innego telewizyjnego hitu Seksu w Wielkim Mieście.
Czy pojawia się tam wątek sztucznej inteligencji? Bo na razie
nie pojawia
się.
Całe szczęście ze wszystkich nowinek pojawia się co tam najwyżej Instagram.
O!
Tak.
Passe.
To prawda.
Są tu tamten tu.
TikTok, przepraszam. TikTok. Pójdę, położę się do grobu.
No to już jesteśmy w Gen Z, no.
I rzeczywiście już wiele przy okazji premiery pierwszego sezonu I Tak Po Prostu, już wiele powiedziano o odmienionym obliczu tego serialu. On specjalnie nazywa się inaczej. To nie jest siódmy sezon Seksu w Wielkim Mieście, ponieważ wiele się zmieniło i taką drastyczną zmianą, bardzo bolesną dla wszystkich widzów i fanów, jest odejście Kim Cattrall, czyli jednej z przyjaciółek Samanty. Jest odejście jej z produkcji, a taką drugą bardzo widoczną zmianą jest zupełnie jakby otworzenie się na inkluzywność. Mm-hmm. Słowo znienawidzone przez ludzi, którzy mają problem z wolnością, z równością i tak dalej, ale też był to zabieg, który naprawdę zaważył na obliczu tego serialu. Z drugiej strony Nareszcie ten serial przestawał udawać, że Nowy Jork jest biały, że Nowy Jork jest hetero, że Nowy Jork jest cis, bo absolutnie nie jest. Wciąż serial udaje, że Nowy Jork jest bogaty i nie musi chodzić do pracy.
I wszyscy mieszkają w penthouse'ach.
I wszyscy mieszkają w penthouse'ach i spędzają czas na rautach i lunchach. To jakby to się nie odmieniło, ale rzeczywiście jest wiele bohaterek. Są bohaterki niebiałe, są osoby niebinarne, jest mowa o transpłciowości. Jest mniej seksu w tym mieście. Na pewno jest mniej
seksu. Ale nie ma go w tytule, więc wszystko się zgadza.
To prawda. To nie jest...
Z scenariusza.
Zanim zaczął się ten drugi sezon, obejrzałam sobie przez przypadek 6 sezonów Seksu w Wielkim Mieście w tym roku.
Duży przypadek,
bo to się stało po prostu
And just
samo.
Like that.
And just like that to się stało. I rzeczywiście tęsknię za tym humorem, tęsknię za tym tempem, tęsknię za tą inteligencją w tym seksie w Wielkim Mieście. Wszyscy hejterzy zamknąć się. No i... Rzeczywiście tutaj tego brakuje, ale wiecie co, ja obejrzałam jako osoba nienormalna, nie posiadająca żadnej kontroli nad sobą. Wszystkie 7 odcinków, które dostałam od HBO, takie do obejrzenia przed premierą, nie miałam nad sobą żadnej kontroli. Teraz żałuję, bo siedzę jak zwierzę, czekam na premierę nowych odcinków. Ponieważ no nadal to jest produkcja, którą się chce oglądać. Nadal ja chcę oglądać Sarah Jessica Parker, nadal chcę oglądać Mirandę i Charlotte i nadal chcę oglądać ten nieprawdziwy, piękny Nowy Jork.
Czy możemy już powiedzieć, że wraca Samantha i czy jest Samantha, czy to były plotki, co się tam dzieje?
Ja nadal Samanty nie widziałam. Według publikacji ona będzie miała cameo, czyli po prostu takie gościnne pojawienie się na sekundę. Co więcej, będzie to scena, gdzie ona dzwoni z Londynu, więc tak naprawdę Kim Cattrall nigdy nie spotkała się na planie z resztą dziewczyn i z producentem. Mówi się, że to był jej warunek powrotu, że ona nie będzie na jednym planie z tymi ludźmi, więc wyobraźcie sobie,
Black Mirror to
jak wielki beef musi być między nimi. A jednocześnie, jak wielkie pieniądze musiały być jej zaproponowane, że po tym hejcie, który ona wylała na pierwszy sezon i tak po prostu, ona zdecydowała się i tak wrócić, a oni i tak ją chcą, więc po prostu kocham olbrzymie emocje, jakie wokół tego są, czyli ogromną nienawiść między nimi i ogromną miłość fanów do tej postaci, żyję tym. Aha, no i, ale to nie jest jedyny powrót, bo wraca też postać Aidana, czyli drugiej wielkiej miłości.
Ach, to tak, Kelly. Tej najpiękniejszej po prostu, tej najprzystojniejszej.
A nie, ja jestem team big, ja absolutnie, no, ale on jakby nie wróci.
No tak, ta dusza już zostanie, chociaż za pieniądze, jakby nie takie rzeczy się
robiło. Chociaż przypomnijmy, że Chris Nott, grający Biga, został skancelowany. Więc on prędko nie pojawi się gdziekolwiek. Także odpowiadając na twoje pytanie, to jest to, co ja teraz oglądam z Seks w Wielkim Mieście 2, czyli i tak po prostu.
No dobrze, to będziemy teraz czekać na Samantę, tak? Którego dnia się obudzimy, a tam internet będzie pełen Samanty.
To ja o tym napiszę.
Tak, będzie eksplodowało. No wszyscy czekamy oczywiście na tego, na Oppenheimera, na Barbie. Myślę, że zostawimy tutaj na końcu jakąś taką ankietę pod odcinkiem, co będziecie oglądać. Dziewczyny, co pierwsze, Barbie czy Oppenheimer?
Jak czas pozwoli, wszystko tak pójdziemy do oglądania, ale no, muszę powiedzieć, że jeszcze przed Mission Impossible oczywiście to były trailery, więc no też napatrzyłam się i mówię, nie wiem, który pierwszy wybór, chyba jednak Barbie.
Mówią aktorzy na czerwonym dywanie, że najpierw Oppenheimer w piątek, żeby tak się dobić, a później jeszcze na koniec weekendu Barbie, żeby dobrze wejść w nowy tydzień, więc może to jest jakiś plan.
Dobry scenariusz, dobry.
Tak, no to jest zdecydowanie na co czekać i co oglądać. Będziemy kończyć powolutku. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na co tam? Na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast i wszystko, co ma w nazwie podcast. Na stronie głównej Wirtualnej Polski. Słyszymy się za 2 tygodnie. W jakim składzie, nie wie nikt. Nie wiem, kto pojedzie do Nowego Jorku, a kto do Nowej Zelandii.
Śladami
których tutaj raczej do Sandomierza, jeśli ona schodzi.
Albo śladami warszawianki.
Ale śladami warszawianki. A to też jest dobra opcja. Można, no. Chociaż mimo wszystko te Hawaje. No tutaj może nasz szef nas słyszy.
Ale ja też właśnie zapomniałyśmy o tym powiedzieć, ponieważ wszystkie te lokalizacje w White Lotus są pod szyldem Four Seasons i można by równie dobrze sobie spojrzeć na super hotele tej sieci w Tajlandii chociażby, która jest typowana i gdzieś wytypować, gdzie będzie kolejny sezon trzeci sezon Białego Lotosu.
Delegacja.
A 37 odcinek podcastu, czyli ten następny, będzie w Salce w Gdańsku, także czekamy na Was, pozdrawiamy serdecznie, cześć.
Dzięki, wielkie cześć.
Pa.